Metropolia w kontekście.
Dzień dobry, Damian Zylewski. Mam przyjemność powitać wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji z cyklu Metropolia w kontekście, przygotowywanej wspólnie przez Instytut Metropolitalny i Radio Mors. Instytut Metropolitalny stara się kreować dyskurs publiczny w istotnych kwestiach dotyczących metropolii. No a w powszechnej opinii właśnie do takich należy przede wszystkim transport. I dlatego niedawno w ramach Instytutu powstał zespół do spraw mobilności i transportu i stąd też dzisiejsza debata, której temat brzmi Zintegrowany transport jako zadanie metropolitalne. Nasze zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli pan dr Marcin Wołek, adiunkt w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym UG.
Dzień dobry.
Oprócz tego radny miasta Gdyni. Pan dr Hubert Kołodziejski, przewodniczący zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej MZKZG.
Witam państwa.
Pan Krzysztof Rudziński, kierownik Biura Integracji Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Sebastian Ząbkowski, zastępca dyrektora do spraw przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.
Dzień dobry.
I jeszcze bardzo serdecznie raz wszystkich panów witam. Właśnie już po różnorodnym składzie osobowym tej debaty widać, jak bardzo złożonym zjawiskiem jest organizacja transportu zbiorowego, też jak wiele szczebli angażuje. Ja właśnie przygotowując się do tej debaty sięgnąłem do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tej z 2010 roku. No to tak na początek właśnie mały egzamin, jak tutaj wcześniej mówiliśmy. Czy wiedzą panowie, ile podmiotów jest wskazanych w ustawie jako organizatorzy transportu publicznego? Tak mniej więcej.
Czy jeśli można spróbować udzielić odpowiedzi na to pytanie, to myślę, że to jest lista, która nie ma końca. Dlatego, że tymi organizatorami mogą być jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, może być wojewoda, może być minister właściwy do spraw transportu, w zależności o jakim transporcie mówimy, czy miejskim, czy żegludze, czy transporcie kolejowym. No i jeszcze, wczytując się w zapisy tej ustawy, tak naprawdę każdy przewoźnik, który nie ma podpisanej umowy z samorządem na wykonywanie przewozów, też może być traktowany jako taki organizator, który ma prawo ustalania cen, samodzielnego wyznaczania swoich tras i połączeń komunikacyjnych, natomiast nie korzysta z dopłaty od tych jednostek samorządowych, a jedynie z możliwości refinansowania ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.
Czyli widać, że jest to dosyć skomplikowany system, tak? Jeżeli panowie by pokusili się o taką opinię, czy obecnie obowiązujący system się sprawdza, tak? Czy jest to dobrze funkcjonujący system, czy może ma jakieś mankamenty? Może pan dr Marcin Wołek.
Trzeba sobie powiedzieć, że obecna ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim są systemowe bariery w integracji taryfowo-biletowej transportu na obszarach metropolitalnych. Nie tworzy czy nie daje podstaw do stworzenia właściwego mechanizmu finansowania systemu na poziomie metropolitalnym. Pamiętajmy, że troszeczkę jesteśmy zanurzeni jeszcze we wczesnych latach 90., jeśli chodzi o polski system prawny, gdzie myślenie metropolitalne nie było powszechne. A Trójmiasto czy obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, bo od momentu przyjęcia takiej strategii, tak nazywamy nasz obszar, rozciągający się de facto właściwie od Wejherowa, Lęborka, aż pod Czew, Kartuzy, wymaga bardzo specyficznych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. I dzisiaj nie mamy tego dopełnienia w postaci systemu finansowego i wszyscy troszeczkę się szarpiemy w takim ciasnym gorsecie niewłaściwych rozwiązań, niedopasowanych do tej specyfiki.
Tak, podobne pytanie do pana dyrektora Ząbkowskiego. Jest pan przedstawicielem organizatora transportu publicznego w mieście Gdańsku. Jak z tej perspektywy ocenia pan funkcjonalność obecnego systemu? Czy uważa pan właśnie, że istnieje potrzeba jakiegoś szerszego podejścia na poziomie metropolitalnym?
Znaczy, wydaje mi się, że patrząc na dotychczasową praktykę, to właściwie już taką małą integrację mamy. To jest chociażby organizacja komunikacji na podstawie porozumień międzygminnych, gdzie jedne gminy właśnie zlecają innej gminie funkcje organizatorskie. Gdańsk ma właśnie podpisane takie porozumienia międzygminne, a więc już pewien stopień integracji funkcjonuje. Oczywiście no tutaj są uwarunkowania formalno-prawne, tak jak finansowanie komunikacji miejskiej. Przypomnę, że Gdańsk wydaje 280 milionów na organizację komunikacji, to jest bardzo dużo. Więc z pewnością są tutaj bariery formalno-prawne, finansowe, jak wspólnie w metropolii tymi środkami zagospodarować. I to jest jakby według mnie największe wyzwanie na dzień dzisiejszy.
No właśnie, wspomniał pan o porozumieniach międzygminnych, też są możliwość powołania związków komunalnych w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych i właśnie jednym z przykładów takiego związku jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, który funkcjonuje już od niemal 10 lat, tak, w tym roku będzie chyba 10 lat dokładnie funkcjonowania i tutaj pytanie do przewodniczącego zarządu MZKZG, no czy taka forma prawna jest właśnie efektywna do wykonywania tego typu zadań, czy może jest niewystarczająca, czy można byłoby zrobić coś więcej w innych warunkach prawnych?
Ja chciałbym zwrócić uwagę, że myśląc o tej współpracy międzygminnej, też należy zwracać uwagę na to, jaki charakter ma dana metropolia. Nasza metropolia ma charakter policentryczny, w przeciwieństwie do większości innych obszarów metropolitalnych o charakterze monocentrycznym, które występują na terenie naszego kraju. W związku z tym ta specyfika tworzenia wspólnych ram komunikacyjnych na takim obszarze jak nasz, czy na Górnym Śląsku, jest zupełnie inne niż w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i wielu innych jeszcze dużych miastach. I w tym kontekście prawo dopuszcza dwa sposoby porozumiewania się gmin i nawiązywania współpracy. Jeden to porozumienia międzygminne, o których była tutaj już mowa. Drugi sposób to właśnie powołanie takiego związku międzygminnego. Między tymi sposobami współpracy występuje istotna różnica. Mianowicie często, jeżeli mówimy o porozumieniu międzygminnym, mamy sytuację taką, w której właśnie występuje taki quasi monocentryczny obszar, bo z reguły to jedna silna gmina przedstawia swoje warunki współpracy tym mniejszym gminom, które z reguły nie mają wyjścia, tylko muszą się podporządkować tym zasadom, tym rozwiązaniom, które ta większa, silniejsza, często dysponująca na przykład swoim przewoźnikiem, większym potencjałem ekonomicznym, finansowym, społecznym proponuje. Natomiast formuła związku, jeszcze w ramach porozumienia, na co warto zwrócić uwagę, ta gmina przekazująca swoje kompetencje, można powiedzieć, że prawie w całości pozbywa się możliwości decydowania o tym, co się dzieje na jej terenie. Natomiast związek międzygminny jest taką strukturą bardziej demokratyczną, która daje szansę tym mniejszym gminom mieć większy realny wpływ na to, co się dzieje w ramach tego transportu zbiorowego, bo ona zawsze będzie miała swojego przedstawiciela w zgromadzeniu tego związku, który będzie głosował za, przeciw rozwiązaniom, które będą podejmowane. Nasza 10-letnia praktyka pokazuje, że wszystkie uchwały albo ich zdecydowana większość podejmowane są jednogłośnie, co oznacza, że na forum zgromadzenia być może ten proces decyzyjny się wydłuża, ale niemniej jednak szuka się rozwiązań kompromisowych takie, które powodują, że nawet jedna niezadowolona gmina jednak uznaje pewne wyższe racje, a jeżeli już taka decyzja zostanie podjęta, to wtedy zdecydowanie łatwiej się działa, bo po prostu wszyscy utożsamiają się z tym kierunkiem działania. Także wydaje się, że taki związek międzygminny to jest całkiem dobra forma współpracy, natomiast brakuje czegoś, o czym jest mowa w jeszcze obowiązującej ustawie o związkach metropolitalnych, pewnego bodźca do tego, żeby taką współpracę nawiązywać, pewnej zachęty finansowej, o której wcześniej mówił pan doktor Marcin Wołek, do tego, żeby te gminy, które ze sobą współpracują, czuły, że ta integracja to jest ten kierunek, który jest wspierany nie tylko poprzez tworzenie odpowiednich uwarunkowań formalno-prawnych, ale również, że dodatkowy strumień pieniędzy sprzyja temu, żeby się integrować i zachęca się do tego, żeby takie zintegrowane, funkcjonalnie powiązane obszary były pewnym motorem rozwoju całego regionu czy w skali całego kraju.
Dziękuję. Teraz chciałbym przejść na szczebel samorządu województwa. Ostatnio w ramach działalności w Instytucie Metropolitalnym na jednym ze spotkań pojawiła się taka opinia, że obecny system organizacji między innymi przewozów kolejowych nie jest do końca sprawiedliwy, tak może w cudzysłowie powiedzmy sprawiedliwy. Chodzi o to, że marszałek województwa musi dopłacać za przewozy wykonywane na przykład w ramach jednego miasta, czy też z Gdańska do Gdyni, powiedzmy tutaj, jeżeli chodzi o SKM-kę. Natomiast może się to odbywać kosztem przewozów na przykład w peryferyjnych częściach regionu. No i tutaj pytanie, czy rzeczywiście stanowi to problem, czy jeśli tak, to jak można byłoby go rozwiązać właśnie w tym kontekście metropolitalnym?
Wydaje się, że zawsze będzie dyskusja nad tym, ile powinno być województwa metropolii, a ile metropolia powinna dawać województwu. patrzymy na to troszeczkę inaczej. Mianowicie z naszego punktu widzenia system komunikacyjny jest i powinien być spójny w zakresie całego województwa, jeżeli mówimy z punktu widzenia samorządu województwa. Przez wiele lat wykształciło się podejście tego typu, że w zasadzie głównym, aczkolwiek może i słusznym elementem, czy głównym składową, głównym obszarem zainteresowania komunikacyjnego jest aglomeracja. Tylko że powoduje to wykluczenie, wyłączenie całego szeregu miast i ogromnej rzeszy ludzi, którzy mieszkają poza obszarem aglomeracyjnym, tak? No bo patrzmy, mamy w otoczeniu Kwidzyn, mamy w otoczeniu Malbork, mamy w otoczeniu Chojnice, Człuchów, Lęborg, Ustka, Słupsk. W związku z powyższym, czy przechodzę do pytania, które pan zadał, czy rzeczywiście jest to niesprawiedliwe? Trudno powiedzieć co do sprawiedliwości, dlatego że zawsze odgrywa tutaj istotną rolę czynnik ekonomiczny. Przykładowo, problem zawsze polega na tym, że pojazdy, w ogóle transport kolejowy w obszarze regionu samego jest droższy w przeliczeniu na pasażera niż ten transport w obrębie aglomeracji, co jest jasne, proste i logiczne. Tak? Jeżeli SKM w Gdyni przewozi łącznie w obszarze aglomeracyjnym około 40 milionów pasażerów rocznie, to przewozy regionalne w obszarze poza aglomeracją są zdecydowanie niższe. Proszę porównać to tak samo z przewozami miejskimi w obrębie miast. Jedyną metodą w zasadzie, która umożliwia to jest jakby bardzo rozsądne i zrównoważone gospodarowanie środkami, które są ograniczone tak samo w województwie. Tak? Tutaj wracam do tego tematu, który pan Hubert Kołodziejski poruszył, bo znowu wracamy do kwestii środków. Stąd też idea jest taka, że nawet jeżeli te środki są skromne, to spróbujmy znaleźć sposób, żeby je rozdzielać maksymalnie czytelnie, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie te środki są kierowane, w jaki sposób one płyną i skąd one pochodzą. I to jest na dzień dzisiejszy w zasadzie pierwsza metoda, aczkolwiek ja też jestem zwolennikiem rozwiązań kompleksowych z zasady i rozmowa na temat organizacji transportu powinna dotyczyć całego obszaru, który obejmuje samorząd województwa, w powiązaniu oczywiście z kluczowym elementem, czyli aglomeracją. Dlatego, że pamiętajmy, że zasilanie aglomeracji w osoby dojeżdżające spoza aglomeracji. Prosty przykład, uniwersytet, tak? Jest ogromna ilość studentów, którzy dojeżdżają z zewnątrz i trudno ich pomijać w rozważaniach tych komunikacyjnych, tak samo ludzi, którzy pracują na obszarze aglomeracji. Stąd jeszcze raz podkreślam, aglomeracja tak, bo to jest kluczowy element komunikacyjny, sprawna komunikacja, ale nie wolno zapominać o powiązaniu z całym, nazwijmy to w cudzysłowie, interiorem województwa.
Dziękuję. Dotychczasowe pytania miały nas naprowadzić tak niejako na ten główny temat, główny wątek tej debaty. Przypomnę, brzmi on: zintegrowany transport jako zadanie metropolitalne. No i on, jak tutaj panowie zdążyli pewnie zauważyć, zawiera w sobie pewną tezę, tak, że rzeczywiście ten transport jest zadaniem metropolitalnym na obszarach metropolitalnych, tak, które przecież de facto istnieją jako obszary funkcjonalne, to można różnie nazywać. Natomiast mam pytanie, czy panowie zgadzają się z taką tezą i czy rzeczywiście transport powinien być realizowany na szczeblu metropolii, ten zintegrowany, tak, czyli nie na niższym szczeblu gminnym, nie na wyższym, może wojewódzkim, a właśnie na szczeblu metropolitalnym, jeżeli chodzi o te obszary. Chodzi mi też o to, czy powinna istnieć taka struktura, tak jak teraz przytoczyła się ostatnio dyskusja w mediach na temat metropolii, czy warszawskiej, czy wcześniej śląskiej, czy powinna istnieć taka struktura, która nie na zasadzie dobrowolności, tak jak te związki czy porozumienia międzygminne, a rzeczywiście jakaś obligatoryjnie będzie tutaj przejmie te zadania, tak? Przejmie wykonywanie tych zadań. Proszę pan doktor Marcin Wołek.
Dla mnie kluczowy jest, poza tym wątkiem organizacyjnym, o którym mówił pan doktor Hubert Kołodziejski, pan redaktor, element finansowania, bo można sobie rozpatrywać bardzo różne schematy formalno-prawne. Natomiast ostatecznie zawsze będziemy rozmawiali o finansowaniu i wiele problemów, które wynikają z braku czy z niepełnej integracji, na przykład taryfowo-biletowej, wynika właśnie z braku właściwego finansowania. I tutaj uzyskanie statusu obszaru metropolitalnego jest istotne pod warunkiem, że towarzyszyć temu będą określone środki finansowe, bo nie ukrywajmy, drodzy państwo, ale integracja, pełna integracja kosztuje. I mamy system prawny, który inaczej alokuje nam operatorów kolejowych, inaczej alokuje nam tak zwany transport komunalny. Pan dyrektor wspominał wcześniej, że Gdańsk rocznie wydaje na organizowanie transportu miejskiego, czyli tak zwanego komunalnego, około 280 milionów, Gdynia około 160 milionów, tak? A więc to nie jest tak, że samorządy miejskie uciekają od tego tematu, wręcz przeciwnie, w bardzo mocny i aktywny sposób rozwijają ten transport i transport zarówno Gdyni, jak i Gdańska należy do bardzo nowoczesnych, wręcz wzorcowych na terenie nie tylko Polski. Natomiast jego istotnym elementem jest jeszcze transport kolejowy i to dzisiaj jest z zasady kompetencja samorządu województwa i ten transport kolejowy ma w sobie i wątek aglomeracyjny, i wątek metropolitalny, i wątek regionalny, o którym z kolei wspominał pan dyrektor Krzysztof Rudziński. I wydaje mi się, że bez przebudowy schematu finansowania tego transportu metropolitalnego, no zawsze gdzieś tam będziemy zakleszczeni w debatach i będzie nam bardzo trudno pójść naprzód.
Ja bym chciał jeszcze może coś dodać do tego, a mianowicie tak trochę nie dyskutuje się publicznie też o aspekcie demokratycznego wpływu na kształtowanie oferty przewozowej. Pamiętajmy, że dzisiaj czy to na szczeblu komunalnym w Gdańsku, w Gdyni, to właśnie lokalni wyborcy wybierają swoje władze, którzy kształtują odpowiednią formę przewozów w danej gminie, w danym obszarze. To samo jest na szczeblu samorządu województwa pomorskiego, tak? Czyli transport kolejowy, wiadomo, że mieszkaniec regionu województwa zawsze będzie powiązywał z władzami samorządu województwa, a nie na przykład z władzami Sopotu czy Gdyni. I warto też może jakby trochę podyskutować o tym aspekcie, w jaki sposób, jeżeli to miałby być transport zintegrowany na szczeblu metropolitalnym województwa i miałaby być jakaś jednolita struktura, to w jaki sposób właśnie lokalni mieszkańcy będą mieli wpływ na realizację zadań. Mhm.
Tak, to bardzo też ważny wątek, tak? Tego oderwania od rzeczywiście wyborców, od na pewnym poziomie administracyjnym, tak, żeby to się gdzieś tam odbywało już kolejne szczeble, kolejne struktury. Natomiast rzeczywiście, czy uważają panowie, że te finanse są rzeczywiście tylko problemem, czy tutaj jest jakaś tak, że organizacyjna, administracyjna, może polityczna bariera, która utrudnia tą integrację transportu?
Jeśli można, ja w pełni popieram to, co przed chwilą powiedział kolega, dlatego że mam wrażenie, no znaczy moje doświadczenie wieloletnie współpracy i pracy w administracji świadczą o tym, że tworzenie struktur administracyjnych, które nie podlegają kontroli jakby publicznej, tworzy w pewnym momencie do tego, że zaczyna się tworzyć tak zwana wieża Babel mądrości, czyli dana instytucja zaczyna uważać, że jest tak mądra, że w zasadzie wszelkie inne aspekty już nie wchodzą w rachubę. Natomiast ja cały czas wracam do tematu. Transport publiczny jest dla pasażera. Transport publiczny jest dla nas, dla mieszkańców. Więc to my, mieszkańcy, powinniśmy mieć wpływ na kształtowanie tego transportu, a przynajmniej móc wyrażać swoją opinię i wiedzieć, że będzie ona uwzględniona. Dlatego w pełni świadomie tutaj mówię, popieram to rozwiązanie. Tak, wyspecjalizowana instytucja, w mojej ocenie powinna być, która organizuje, jest organem wykonawczym, czyli organizuje ten transport. Ale z drugiej strony, jak powiązać to w sposób jasny i czytelny z użytkownikami tego systemu, bo tworzymy usługę dla kogoś i istnieje obawa, że w pewnym momencie ten usługodawca oderwie się od potrzeb w ogóle usługobiorcy, dlatego że nie jest to usługa rynkowa. Nie mamy tu konkurencji, nie mamy dążenia do stawiania pytań usługobiorcom. Zwracam uwagę na to, dlatego to, co powiedział wcześniej tutaj kolega, jest bardzo istotne. W jaki sposób pasażer potem, po utworzeniu tak dużego organizmu i wysoko wyspecjalizowanego, będzie miał wpływ na to, co ten organizm jemu zaoferuje jako usługę.
Mhm, dziękuję. No rzeczywiście to jest zupełnie nowy wątek, jeżeli chodzi o ten temat. Natomiast mam pytanie też tutaj do pana doktora Kołodziejskiego. Czy w takim kontekście chodzi o to, że podczas jednej z ostatnich debat padło pytanie, padła taka teza też, że rzeczywiście obecnie obowiązujące formy są niewystarczające co do różnych zadań, tak? Nie mówimy tylko o transporcie, ale też jeżeli chodzi ogólnie o wykonywanie zadań gmin, powiatów, tak? No, na obszarach metropolitalnych te obecnie obowiązujące formy są niewystarczające. Tutaj pan mówił, że rzeczywiście no, ta współpraca się jakoś rozwija, tak? W ramach MZKZG pewne projekty zostały zrobione, bilet metropolitalny. Natomiast no, czego w takim razie brakuje, tak? Co jeszcze powinno być jakby więcej, jakieś większe kompetencje może tego związku, czy na poziomie prawnym, czy może nie trzeba jakichś żadnych zmian w prawie, tylko może właśnie pewne kwestie organizacyjne, finansowe?
Ja ciągle będę wracał, tak jak i moi przedmówcy, do wątku finansowego. Ten potencjał finansowy poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za organizację transportu zbiorowego jest zróżnicowany i proces integracji oznacza też do pewnego stopnia wprowadzanie wspólnych standardów. A może być taka sytuacja, będę chciał się szczegółowym rozwiązaniem posłużyć, kiedy na przykład gmina, która nie ma tak zasobnego budżetu, nie będzie w stanie na przykład sfinansować komunikacji, która z założenia ma być realizowana na przykład autobusami nie starszymi niż. I to jest pewien powód, który sprawia, że nie zawsze wszystkie gminy chcą się ze sobą integrować, bo nie są w stanie podołać finansowo wszystkim rozwiązaniom w zakresie integracji. Teraz jak popatrzymy na obszar naszego województwa, czy nawet metropolii, to z jednej strony mówimy o integracji, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, jeżeli mówimy o organizacji, co ta integracja miałaby oznaczać. Czy to miałoby oznaczać, że w jednym miejscu, czyli na przykład w Gdańsku, ktoś będzie podejmował decyzję, jak ma wyglądać rozkład jazdy w Wejherowie, w Słupsku, w Chojnicach? Moim zdaniem nie. No właśnie, skoro mówimy, że pasażer powinien mieć jak największy wpływ na to, jak wygląda oferta, to i tak, mimo wspólnej organizacji, powinna być decentralizacja różnych kwestii związanych z planowaniem oferty przewozowej, z innymi kwestiami związanymi z właściwą czy należytą obsługą klienta, no bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś na przykład, aby odwołać się od opłaty dodatkowej, będzie jechał z Chojnic do Gdańska, bo tylko tu będzie mógł w tym jednym punkcie to wyjaśnić. Także ta obsługa klienta powinna być nakierowana na niego, jak najbliższa jemu. Natomiast wydaje mi się, że też wracając do pytania, które pan redaktor zadał chwilę temu, a propos ustawy o związkach metropolitalnych i tym jakby przymusie tworzenia takiego związku na danym obszarze, jestem przeciwny. Wydaje mi się, że to jednak dobrowolność i chęć współpracy powinna być podstawą tworzenia tego związku. Natomiast te obecne przepisy nie są doskonałe z punktu widzenia możliwości współpracy różnych jednostek samorządu terytorialnego, bo to, czego nam brakuje w województwie pomorskim, to na przykład możliwość przystąpienia do tego związku samorządowego województwa. Chcielibyśmy, żeby samorządowe województwo też w takim związku mogło być. Zmieniono tą ustawę o samorządzie gminnym w taki sposób, że już powiaty mogą przystępować do związku międzygminnego. Natomiast brakuje jeszcze tego bardzo ważnego ogniwa, które odpowiada za spoiwo transportowe na terenie województwa, którym jest transport kolejowy, i brakuje tego, żeby samorządowe województwo mogło w nim uczestniczyć. Ale wydaje mi się, że taki związek i jego jakby formuła i zasady działania, które są bardzo podobne do tego, co zakładała ustawa, czy zakłada ustawa o związkach metropolitalnych, sposób jego funkcjonowania, organy i tak dalej, jest wystarczające do tego, żeby zapewnić zintegrowany transport.
Czyli rozumiem, że obecnie obowiązujące rozwiązania są w miarę dobre, tak, według pana, ale należałoby też pomyśleć nad jakimiś kwestiami finansowymi, tak, nad kwestiami być może pewnego doprecyzowania pewnych rozwiązań, natomiast obecnie obowiązujące rozwiązania są w miarę dobre, tak? Nie wiem, czy panowie pozostali się zgadzają z takim ujęciem?
Ja bym tylko dodał, że w krajach, które są troszeczkę wyżej na drabinie rozwoju społeczno-gospodarczego, finansowanie transportu publicznego na obszarach metropolitalnych jest elementem, w który zaangażowane są wszystkie szczeble administracji publicznej, bo jest to jeden z kluczowych elementów istotnych dla kształtowania wysokiej jakości życia. I wydaje mi się, że możemy mówić o tym, że rozwiązania organizacyjne już nie są złe, natomiast wciąż brakuje nam dopełnienia w tej części finansowania tego systemu. Już jest tak naprawdę rozwiązanie, które można byłoby wdrożyć, gdybyśmy uzyskali jako obszar metropolii ten status metropolii i z tego tytułu otrzymalibyśmy dostęp do dodatkowych źródeł finansowania, to wydaje mi się, że można było mówić o pogłębieniu stopnia integracji taryfowo-biletowej z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. I tutaj to, co panowie wcześniej powiedzieli, przy zachowaniu pewnego schematu demokratycznego, tak? Bo dzisiaj najważniejszym komponentem samorządu terytorialnego jest i będzie gmina, i trudno pozbawiać pewnych kompetencji i pewnej reprezentacji mieszkańców w zakresie tak istotnego zagadnienia jak transport publiczny.
No tak, to jest kwestia całej filozofii też tego systemu jednostek samorządu terytorialnego, prawda? Tutaj ta dyskusja się toczy, tak? Czy tworzyć nowy szczebel samorządu, czy może bardziej skupić się na koordynacji działań. No ale tutaj myślę, że te głosy są jasne. Padł tutaj wątek taryfowo-biletowy, tak? To taki jeden z tych wątków integracji. Oprócz też pewnie takiej integracji, jeżeli chodzi o siatkę połączeń, tak? O pewne węzły przysiadkowe. Natomiast chciałem pociągnąć ten wątek właśnie taryfowo-biletowy w ramach województwa pomorskiego. Nie tak dawno też była taka informacja prasowa, że województwo przygotowuje się do wdrożenia systemu wojewódzkiego biletu elektronicznego. I tutaj pytanie, pan Krzysztof Rudziński mógł objaśnić, na czym ten system ma polegać, też dla naszych słuchaczy, którzy być może nie słyszeli o tym projekcie, na czym on ma polegać, kiedy zostanie wdrożony i jak, no i też kto za to zapłaci.
Może po pierwsze tak. Ja jestem bardzo delikatny i niechętny w używaniu słowa bilet metropolitalny czy bilet wojewódzki, bo nie do końca tutaj o to chodzi.
Takie prasowe określenie, tak?
Tak, przyjmijmy, że to jest określenie prasowe i spróbujmy je wyjaśnić. Otóż osoba poruszająca się po obszarze województwa w różnych miastach, w różnych jego częściach ma jeden zasadniczy problem, a szczególnie występuje on w aglomeracji, różnorodności taryf i konieczności opłaty w różnych środkach komunikacji. Przykładowo poruszając się w Gdańsku transportem miejskim, mamy jakiś tam sposób uregulowania płatności i jakąś taryfę. Potem przesiadamy się na przykład na SKM-kę, gdzie jest zupełnie inna taryfa i trzeba wiedzieć co, gdzie i który bilet kupić. Po czym wysiadamy w Słupsku czy w Gdyni i mamy zupełnie inne taryfy. Myśmy zaproponowali spojrzenie zupełnie inne. Pasażer, poruszając się na terenie obszaru województwa pomorskiego, a nie tylko, o tym za chwilę powiemy, ma mieć jednolity nośnik umożliwiający zapłacenie za przejazd bez zastanawiania się i szukania, w jaki sposób on i jaki bilet musi kupić. To znaczy w praktyce, jeżeli jest to osoba studiująca, ma jakieś swoje ulgi, to on nie musi zastanawiać się, w którym mieście jakie ulgi ma, czy ustawowe, czy jeszcze dodatkowe ulgi wprowadzane przez gminę, tylko płacąc za przejazd, musi mieć pewność, że ten przejazd zostanie rozliczony jemu w prawidłowy sposób. Obojętnie, gdzie znajduje się w województwie pomorskim. Sprowadzając to trywialnie do rozwiązania, na przykład telefonu, smartfonu, który każdy z nas ma w większości przy sobie, lub karty odpowiedniej, odpowiednio zaprogramowanej. Natomiast jest druga strona medalu tego systemu. To są organizatorzy przewozów przede wszystkim i przewoźnicy. No bo teraz każdy z nich mówi OK, ale to ja chcę, żeby każdy obywatel zapłacił mi za tą usługę, którą ja dostarczyłem. Tak? No bo kolega tutaj siedzi i powie zaraz, ale ja to chcę te swoje pieniądze za te bilety, które my emitujemy. System przede wszystkim ma umożliwić dla przewoźników, organizatorów bardzo precyzyjne rozliczanie środków, które wpływają z tytułu sprzedaży biletów, tak? Jeżeli pasażer porusza się środkami komunikacji miejskiej w Gdańsku, to według jego taryfy i za ten odcinek lub czas spędzony w tych musi otrzymać organizator te pieniądze. Tak samo dotyczy to wszystkich innych taryf obowiązują, na przykład bilet metropolitalny, na przykład gdyńskie bilety i tak dalej, i tak dalej. Jaka technologia będzie zastosowana w tej chwili, jeszcze nie odpowiemy jednoznacznie. To jest oczywiście przedmiotem bardzo, bardzo skomplikowanej debaty technologicznej i technicznej. A przede wszystkim proszę pamiętać, że w województwie pomorskim w tej chwili mamy około 120 przewoźników, którzy oferują usługi na terenie województwa. Mamy kilkunastu emitentów biletów w całej skali. No i bardzo skomplikowane w to wszystko jeszcze wchodzące przepisy odmienne dla transportu kolejowego, odmienne dla transportu w miastach, odmienne ulgi w jednym systemie, odmienne ulgi w drugim. Więc jest to temat dość skomplikowany, natomiast Wydaje mi się, że w tej chwili jednoznacznie już jest tendencja zarówno władz województwa, jak i władz poszczególnych samorządów metropolitalnych i obszaru metropolitalnego, że system taki musi powstać jak najszybciej to jest możliwe. Zakładamy, że w roku 2020 system powinien już technologicznie działać. I wydaje się, że ta determinacja jest. Natomiast proszę pamiętać, system nie rozwiązuje problemu integracji transportu. System rozwiązuje problem dystrybucji biletów. To są dwie różne rzeczy. Natomiast z drugiej strony system dystrybucji biletów, czy sprzedaży opłat za przejazd, może być pierwszym krokiem do pełnej integracji. Jeżeli za nim pójdą rozwiązania tego typu, o których koledzy mówią, czyli środki finansowe umożliwiające integrację taryf, to możemy w pewnym momencie dojść do tego, że będzie tak jak w niektórych krajach, że w zasadzie będzie jednolita taryfa, tak? Ale na razie jest to w zasadzie nieosiągalne. I to nie z przyczyn zależnych od poszczególnych organizatorów. Z przyczyn po prostu formalnych i finansowych jest to nieosiągalne. Dlatego stosujemy wspólną platformę, która obejmie sprzedaż dla wszystkich dostawców tych usług i organizatorów. Natomiast równolegle, tak jak wczoraj na przykład długo debatowaliśmy w siedzibie MZKZG z doktorem Kołodziejskim, będzie trzeba szukać rozwiązań tych, które z drugiej strony skonsolidują organizacyjnie ten transport. Mhm. I jak takie to, jest jakby zamierzenie.
Tak, pan dyrektor Ząbkowski?
Ale wydaje mi się też, że tutaj jest pewna szansa, ponieważ wykorzystujemy postęp technologiczny. Właśnie takie systemy rozliczania prepaid na pewno umożliwiają w przyszłości precyzyjne rozliczanie międzygminne. Dzisiaj, żeby się rozliczyć z gminą, musimy wykonać badania marketingowe i estymować pewne parametry. Natomiast tutaj ta integracja na szczeblu technologicznym właśnie umożliwi w przyszłości dokładne rozliczanie. Ponadto będzie możliwość, żeby też inne środki włączyć w ten system, na przykład rower metropolitalny, tak? Także wydaje mi się, wiemy już, w którym kierunku chcemy pójść, natomiast no, musimy dopracować ten system, natomiast wydaje mi się, że odwrotu od tego już nie ma.
Ja tylko zwrócę uwagę, że paradoksalnie ogromną naszą szansą, którą mamy w tej chwili do wykorzystania, jest to, że jesteśmy w stosunku do krajów będących na tej drabince wyżej, jak powiedział dr Wołek, jesteśmy cofnięci informatycznie w tych systemach. To znaczy, w momencie, kiedy tam wchodziły systemy niżej zorganizowane, myśmy nie mieli nic. W tej chwili tam zainwestowano duże pieniądze w systemy i nagle okazało się, że teraz wymiana na systemy najnowszej generacji, które już umożliwiają integrowanie różnych rozwiązań komunikacyjnych, jest dla nich droga, bo to jest pełna wymiana. Natomiast my wchodzimy całkowicie w nowy system. I jeszcze proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której się może głośno nie mówi, czego nie zauważamy. W tej chwili Polska jest krajem, jednym z niewielu krajów w Europie, które ma tak wysoki poziom transmisji danych, ja mówię technologiczny, transmisji danych, jeśli chodzi o internet. Dlaczego? Znów przeskoczyliśmy pewne bariery technologiczne. Mamy szansę w tej chwili za zdecydowanie niższe środki niż w krajach europejskich wybudować najnowocześniejsze systemy, które już nie będą łączyły komunikacji, tylko będą mówiły o mobilności obywatela, tak? Włączały rower, włączały car sharing, włączały inne rozwiązania, bo te systemy już mogły. Czyli zaczynamy budowę jakiegoś gmachu w tej chwili, tak? Tylko musimy zbudować solidne korzenie, a pierwszym jakby piętrem będzie system dystrybucji opłaty, czy biletów, nazwijmy go tak, chociaż mówię, nie lubię tego słowa. Mhm.
Tak, proszę bardzo,
pan dyrektor. Jeszcze dopowiem, że pan dyrektor Krzysztof Rudziński pokazał nam taki pierwszy podstawowy zestaw klocków Lego, ale wyobrażam sobie, że właśnie można dołączać do niego poszczególne nowe zestawy, które będą wychodziły. Pan dyrektor mówił o rowerze metropolitalnym, myślę, że docelowo właśnie rodzaj samochodu metropolitalnego, a tak jak to ma miejsce w niektórych krajach, głównie w USA, w niektórych miastach, do takich platform dołącza się na przykład usługi takich firm jak Uber. A więc ten system, jeśli będzie otwarty, rzeczywiście wdroży nową jakość. Jeszcze podsumowując, żeby powiedzieć, w jak skomplikowanym schemacie dzisiaj się poruszamy, to trzeba powiedzieć, że na obszarze województwa musimy zintegrować trzy de facto niezależne od strony finansowania elementy, mianowicie transport miejski organizowany przez gminy, transport kolejowy organizowany przez samorząd województwa i tak zwaną krajową komunikację autobusową, na którą samorząd województwa otrzymuje dotacje i wypłaca refundację z tytułu utraconych przychodów dla przewoźników czy operatorów autobusowych. Także ten system dzisiaj jest bardzo skomplikowany i ta ścieżka, która została przedstawiona, wydaje się w obecnym systemie prawnym i finansowym taką bardzo fajną ucieczką do przodu.
Ja jeszcze zwrócę, przepraszam, jeśli może jeszcze zwrócę uwagę, bo dr Wojek powiedział o systemach biletowych krajowych. Idąc dalej, system kolejowy krajowy, z którym te muszą być kompatybilne, a jako ciekawostkę powiem, że bardzo zainteresowane jest wejściem w system na przykład transport promowy między Szwecją a innymi krajami, dlatego że oni też chcieliby zapewnić swoim pasażerom możliwość poruszania się bezpośrednio w tym transporcie. Przy odpowiednim konstrukcji systemu obywatel szwedzki czy w Polsce czy polski w Szwecji będzie poruszał się na tej samej karcie czy na tej samej aplikacji komunikacją publiczną.
Pan doktor Kłodziejski?
Dla mnie jeszcze istotnym aspektem, takim klockiem o charakterze wewnętrznym, ale który dla mnie jest niezwykle istotny w budowie tego systemu, jest integracja taryfowo-biletowa pomiędzy transportem miejskim a transportem kolejowym. W tej chwili ta integracja taryfowo-biletowa ogranicza się do biletów okresowych, traktując też jako bilety okresowe, bilety 24-godzinne, 3-dniowe, no i oczywiście bilety miesięczne czy 30-dniowe. Natomiast nie możemy tej integracji rozwinąć o bilety krótkoprzejazdowe, o bilety godzinne, przesiadkowe, o bilety jednoprzejazdowe, które byłyby honorowane wszędzie. I tutaj ten projekt, ten system, czy ten program, który chcemy zrealizować, między innymi daje szansę na to, żeby tu zrobić kolejne krok do przodu i żeby ktoś, kto korzysta z komunikacji miejskiej w metropolii, mógł kupić bilet sobie na jeden przejazd albo transportem kolejowym, albo miejskim, miał taki uniwersalny sposób płacenia za przejazdy, który mu umożliwi łatwiejsze, wygodniejsze korzystanie z transportu zbiorowego, a ponieważ władze samorządowego województwa chcą, żeby na ten projekt patrzeć szeroko, no to i w sposób automatyczny taka możliwość będzie i dla mieszkańców Słupska, i dla mieszkańców innych miast, gdzie transport kolejowy dociera, a funkcjonuje transport miejski, żeby można było wprowadzać zintegrowane bilety, które umożliwiają łatwiejsze, szybsze korzystanie z transportu, łatwiejsze wnoszenie opłat po to, żeby ktoś powiedział, nie jadę dzisiaj samochodem, bo wniesienie opłaty, zapłacenie za bilet, skorzystanie z transportu nie stanowi dla mnie żadnej tajemnicy, żadnego problemu. Chcielibyśmy przede wszystkim pasażerom ułatwić korzystanie z transportu zbiorowego i ten system, o którym mówił tak szeroko pan dyrektor Rudziński, właśnie temu ma służyć.
Myślę, że właśnie ten aspekt technologiczny jest bardzo ważny i jednak na przykładzie Gdańska chciałbym powiedzieć, że to był tak jeden z tych czynników, które spowodowały właśnie, że coraz częściej gdańszczanie wybierają komunikację miejską. Gdańsk jako pierwszy w Trójmieście, czyli w Sopocie, w Gdyni, Gdańsku wprowadził bilet elektroniczny, wprowadził też szeroką dystrybucję elektroniczną w postaci automatów biletowych. Będziemy stawiać teraz kolejne 30 automatów biletowych. Pasażerowie kochają po prostu płacić tak kartą kredytową w automacie biletowym. Mamy też szczebel integracji z SKM-ką, ponieważ możemy te bilety SKM-ki kupić u nas w automatach biletowych, a więc to pokazuje, że rozwój technologii, wykorzystanie powszechnej technologii spowoduje, że jednak ludzie będą częściej korzystać z transportu publicznego i o to właśnie nam chodzi.
No tak, to myślę, że to jest taka główny cel też państwa jako organizatorów, czy też ekspertów zajmujących się tematem, no ale też i nas, też Instytut Metropolitalny też do tego dąży, tak, żeby rzeczywiście te usługi publiczne były świadczone jak na najwyższym poziomie. Natomiast na koniec jeszcze takie pytanie, tutaj wspomnieli panowie o mobilności bardziej szeroko temat ujmując. No mam pytanie, czy właśnie wyobrażają sobie panowie, że ktoś, jakiś podmiot właśnie, czy też jakieś podmioty we współpracy wzajemnej planują właśnie całą mobilność, tak, ale nie na poziomie miejskim, tak jak tutaj Tu pan doktor Wołek jest też autorem, tak, współautorem takiego planu mobilności miejskiej dla Gdyni, czyli miasta opracowują takie dokumenty, natomiast nie jest to robione na poziomie metropolitalnym, tak, może bardziej wycinkowo. Oczywiście jest strategia transportu i mobilności dla metropolii gdańskiej, jest dla obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, jest też strategia dla 2030 dla metropolii, natomiast pytanie, czy można byłoby jeszcze bardziej to jakoś skoordynować, czy może właśnie obszar metropolitalny, czy jakiś taki analogiczny podmiot mógłby tutaj podjąć się planowania takiej mobilności właśnie w szerokim ujęciu.
Zostałem wywołany, to od razu powiem. Mamy tutaj w gronie dwie osoby, które bardzo intensywnie pracują nad tym, by na terenie województwa pomorskiego powstał podmiot, czy obecne struktury przekształciły się w podmiot, który będzie tak zwanym dostawcą mobilności. A więc właśnie nie odrębnie traktowana SKM-ka, czy transport komunalny, czy właśnie rower metropolitalny, czy samochód, tylko w pełni dostawca mobilności. Pierwsze takie przykłady są już. Takim prekursorem takich rozwiązań są Helsinki, gdzie wdraża się usługę tak zwany Mobility as a Service, czyli mobilność jako usługa i nie ogranicza się jej tylko i wyłącznie do transportu publicznego. Bardzo ważne jest oferowanie w nowoczesny, innowacyjny sposób tych usług w zakresie transportu indywidualnego. Nawet jeśli jest to samochód w tej formule car sharingu jest wykorzystywany o wiele bardziej efektywnie. Dlatego, że my jako właściciele samochodu osobowego najczęściej wykorzystujemy go przez jedną godzinę w ciągu doby, co oznacza, że przez 23 godziny ten samochód zajmuje gdzieś miejsce, jest nieefektywnie wykorzystany. Więc lepsze wykorzystanie samochodu osobowego też paradoksalnie przyczynia się i do zmniejszenia zatłoczenia i do zmniejszenia tej presji na powstawanie, tworzenie miejsc parkingowych, szczególnie w centrach, które są pod tym względem już mocno obciążone. I wydaje mi się, że to, co tutaj zaczyna powstawać na terenie obszaru metropolitalnego województwa pomorskiego, jest bardzo dobrym zaczęciem tego tematu. Tak jak dyrektor Udziński mówił wcześniej, możemy przeskoczyć pewne etapy, które były dość bolesne dla niektórych miast czy obszarów metropolitalnych Europy Zachodniej. A konkludując, niezwykle istotne jest, kto będzie zarządcą tej takiej zintegrowanej platformy mobilności. Czy będzie to dostawca zewnętrzny, na przykład jakaś firma, bo takie usługi też są już dzisiaj na świecie oferowane. Czy właśnie będzie kreatorem i zarządcą takiej platformy podmiot publiczny. W ramach tych usług mogą być podmioty prywatne i bardzo dobrze, że tak będzie. Natomiast uważam, że bardzo dobrze, że samorządy przejawiają tutaj inicjatywę i chcą utrzymać kontrolę nad tą platformą informatyczną.
No tak krótko właśnie na koniec. Jaki podmiot publiczny miałby to być? Czy to właśnie taki związek celowy, czy obszar metropolitalny, jako stowarzyszenie samorządowe, czy być może samorząd województwa właśnie, jak panowie sądzą? Tak już zmierzając do końca też tej debaty, a żebyśmy ustalili taką pewną kwestię właśnie, czy samorząd województwa jest odpowiednim podmiotem do tego, czy na obszarach metropolitalnych może właśnie jakiś inny podmiot powinien wziąć na siebie ten ciężar, tak, tego zarządzania tego typu systemem.
Ja powtórzę, że moim zdaniem ta formuła powinna być dobrowolna, więc może to robić stowarzyszenie, albo to może robić związek. Moim zdaniem tutaj nie ma przeciwwskazań, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że mobilność możemy postrzegać w skali całego województwa, metropolii, ale też bardzo lokalnie, no bo przecież tą mobilność można postrzegać w kontekście problemów, czy kształtowania tej mobilności, studentów dojeżdżających na uniwersytet, na zajęcia, pracowników, którzy do biurowców dojeżdżają do pracy, w związku z tym wydaje mi się, że to jest takie działanie, które jednak wymaga spojrzenia też z punktu widzenia, czy przez pryzmat jednostek samorządu terytorialnego, albo nawet jeszcze węższego, po to, żeby osiągać określone efekty takich działań i o charakterze strategicznym, ale bardzo lokalnych, czy takich punktowych, bowiem właśnie rozwiązanie kwestii dojazdów do pracy i powrotów z tej pracy tych, którzy jeżdżą do różnych źródeł ruchu, no jest jednym z elementów, który w takie plany mobilności się wpisuje, niezależnie od innych działań. No ale właśnie takie współdzielanie samochodów można w różny sposób organizować i na tym poziomie szerokim, ale również i jakby uświadamiając tych, którzy są potencjalnymi odbiorcami takiej usługi do tego, żeby im uświadomić, że taką opcję mają, że niekoniecznie własny samochód jest im koniecznie do życia i szczęścia potrzebny.
Ja jeszcze zwrócę uwagę, że w tym, co pan redaktor powiedział, mieszczą się dwa pojęcia, które dobrze by było rozdzielić, bo jedna rzecz to jest zarządzanie systemem i to jest stricte techniczno-technologiczna funkcja, a druga część to jest tworzenie centrum, jak ja to nazywam, kompetencyjnego dla tego systemu, tak? Upraszczając zupełnie, komputer sam z siebie nic nie wymyśli. Natomiast komputer z wprowadzonymi przez mądrych ludzi danymi i algorytmami zupełnie zaczyna inaczej działać. I o ile w pierwszym wypadku, czyli tych algorytmów, tworzenia tych algorytmów, ja się całkowicie zgadzam tutaj z panem Hubertem Kołodziejskim i z kolegami, trzeba stworzyć platformę, na której, czy instytucję, która będzie tworzyła te algorytmy. I to musi być instytucja tworzona przez wszystkich, dlatego że to będzie w zasadzie to centrum kompetencyjne, gdzie będą się tworzyły. Natomiast część techniczno-technologiczna to jest zupełnie oddzielna kwestia wyspecjalizowanej firmy, która będzie to prowadziła. Natomiast kluczowe jest to, o czym powiedział pan doktor Wołek. Kluczowym jest to, że wiemy w tej chwili, że ta platforma musi być własnością wspólną samorządów. Nie może być sytuacji, nie wydaje się już w trakcie naszych analiz, że byłoby to bardzo ryzykowne powierzanie całości platformy, czyli tego ogromnego zasobu danych i możliwości w ręce firm, co nie znaczy, że firmy zewnętrzne będą pracowały jako usługodawcy dla tej platformy. To są zupełnie inne. To jest bardzo skomplikowany temat na osobną audycję, ale generalnie można by było, tak bym sugerował tego typu rozwiązanie.
Dokładnie, czyli koordynacja jednak w tym zakresie i zlecenie firmy zewnętrznej, ewentualnie samego tego zarządzania kwestią technologiczną. No to na koniec jeszcze takie krótkie pytanie. Czy są panowie optymistami co do integracji transportu, nawet chociażby w naszej metropolii? Tak może bardzo ogólnie, ale żeby podsumować to, co już dotychczas powiedzieliśmy.
Dla mnie papierkiem lakmusowym, bo optymizm jest kategorią bardzo subiektywną, natomiast dla mnie papierkiem lakmusowym będzie to, czy obszar metropolitalny uzyska formalny status metropolii i pozyska możliwości sfinansowania integracji taryfowo-biletowej, która moim zdaniem jest taką najbardziej palącą potrzebą dla osób, które poruszają się między poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Mniej zależy tu od nas, patrzę na władzę centralną, która będzie miała szansę skonsumować wiele różnych szumnych zapowiedzi w tym zakresie.
Czyli jednak regulacja metropolitalna jest potrzebna?
Potrzebne jest oliwienie tego systemu dodatkowymi środkami finansowymi, które możemy pozyskać dzięki uzyskaniu statusu obszaru, dzięki statusu, pozyskaniu statusu metropolii.
Dziękuję. W takim razie, tak, pan doktor Kołodziejski?
No jeszcze chcę zwrócić uwagę, że integracja to jest proces, od którego chyba nie ma odwrotu, jeżeli mówimy o transporcie zbiorowym, bo ona jest przede wszystkim oczekiwana przez tych, którzy z tego transportu korzystają i to wychodząc naprzeciw im oczekiwaniom, ten transport musi czy powinien być integrowany. I wydaje się, że co do kierunku, to przynajmniej ja nie mam wątpliwości, że ona będzie postępować, natomiast jest istotne w jakim tempie. I na przykład projekt, o którym tutaj mówimy, może spowodować, że to tempo tej integracji będzie szybsze, bo przy pomocy tego narzędzia będzie można w większym zakresie tej integracji dokonywać, myśląc nie tylko o samym transporcie zbiorowym, ale tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej, o różnych usługach, które z tym transportem są związane.
Czas naszej debaty już dobiegł końca. Także tak jak pan dyrektor Rudziński mówił, tematu z pewnością nie wyczerpaliśmy i no nie dało się go wyczerpać. Można byłoby jeszcze wiele audycji na ten temat zrobić. Myślę, że to jest dobry pretekst też, żeby się jeszcze kiedyś spotkać w takim gronie, być może też z innymi osobami też, bo tych interesariuszy transportu, tak to nazwijmy, interesariuszy jest rzeczywiście bardzo wielu, tak, podmiotów, które są zainteresowane, które gdzieś tam działają w tym systemie. Także myślę, że wszyscy mamy nadzieję, że ta integracja transportu będzie postępowała nie tylko w naszej metropolii trójmiejskiej, ale także i w innych metropoliach, bo też i słuchają nas pewnie osoby z innych metropolii, także miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten optymizm będzie nam towarzyszył, chociaż jest to kategoria subiektywna, ale ważne, żeby pewnie podchodzić tak do tematu, że rzeczywiście jest to możliwe, tak, że pewne kwestie nie od nas zależą, ale są możliwe. Także dziękuję panom i państwu w imieniu Instytutu Metropolitalnego i Radia Mors i do usłyszenia w kolejnych debatach z cyklu Metropolia w kontekście.
Metropolia w kontekście.